Feniks Kres, król bez miarów. Gdybym szukał słowa, które dobrze scharakteryzuje tę część księgi całości, to znajduję jedno – rozmach, przejawiający się właściwie we wszystkich aspektach książki. Recenzję oprę na przyrównywaniu Króla bez miarów z poprzednio recenzowaną przeze mnie Północną granicą. Myślę, że będzie to zasadne. Obie powieści łączy ściśle tylko uniwersum, w jakim rozgrywają się wydarzenia. Jednakże zupełnie inni bohaterowie, miejsca i sposób prowadzenia fabuły sprawia wrażenie innej bajki. To nie jedyny kontekst. Jako nagrodzona Zajdlem w roku 1992 książka stawia recenzentowi spore wymagania, a jednocześnie pojawia się pytanie, czy dzisiaj, po 17 latach, Król bez miarów miałby szansę na podobne wyróżnienie? Już forma gatunku jest tutaj zdecydowanie bardziej kwiecista. Surowość północnej granicy przejawiała się nie tylko w charakterystyce miejsca akcji, ale przede wszystkim w tym, co z angielska określa się low fantasy. Króla bez miarów trudno byłoby tak sklasyfikować, skoro od pierwszej strony, a zarazem pierwszej części książki, zatytułowanej Demon walki, towarzyszą nam potężne artefakty i związane z nimi nadprzyrodzone zdolności. Bez fantastycznych monstrów też się nie obejdzie. Oceniam taki rozwój i bez entuzjazmu, i bez zgorszenia. Te bardziej fantastyczne elementy nie są wtrącone na siłę, ale same z siebie również nie olśniewają. Bo historię o zaklętym przedmiocie rzucającym się na umysł jego posiadaczowi trudno odebrać z wielkim zaskoczeniem. Dużo lepiej wspomniany rozmach prezentuje się w innych aspektach. Jeśli równolegle z lekturą będziemy zerkali na mapkę Shereru, umieszczoną na końcu książki, to zyskamy pojęcie, jak dużą część świata książki odwiedzą bohaterowie. A więcej miejsc przekłada się na różnorodność, na większą ilość bohaterów i większą skalę intryg. Ta panorama daje duże pojęcie o ekonomii, kulturze i polityce świata książki. Wszystkie przedstawione przez Kresa nad wyraz wiarygodnie, co cieszy kogokolwiek, kto wymaga od świata fantazy minimum realistycznej przyzwoitości. Duża część akcji toczy się na morzu, jednak osoby niezainteresowane żywo marynistyką nie powinny mieć z terminologią żadnych problemów. Jednym z najmocniejszych punktów książki jest jej dynamiczna natura. Bohaterowie zarówno walczą, jak i współpracują ze sobą na zasadzie kto kogo. Poprzez wolty i roszady zaskakują siebie nawzajem i czytelnika. Trudno w jakikolwiek sposób przewidzieć, co stanie się na następnej stronie. W Północnej zwróciłem uwagę na swego rodzaju narracyjną sztafetę. W Królu bez miarów widać to jeszcze lepiej. Wraz z upływem akcji pojawiają się nowi bohaterowie. Początkowo tylko opisywani, następnie podejmujący narrację samodzielnie. I tak, zapowiedziane w blurbie rywalizujące siostry poznajemy dopiero grubo po 200 stronie. Wtedy już, w drugiej części książki, pod tytułem właśnie Siostry, sytuacja się stabilizuje ze względnie stałym repertuarem postaci. Co bynajmniej nie oznacza straty na dynamice, wręcz przeciwnie. Może nazbyt niecierpliwie, ale już w tym tomie wypatrywałem tego, co sygnalizowałem jako brak, acz usprawiedliwiony w północnej granicy, przybliżenia fenomenu Szerni. Tam uczciwie stwierdzono, że wojakom nic do tajemnic tego świata. Tutaj już nieco się zawiodłem. Rozumiem, że pisarz nie mógł włożyć wszystkich kart na stół, ale to, co wyłożył, rozczarowało mnie swoim brakiem klarowności. A było omawiane z perspektywy przyjętego, czyli człowieka zgłębiającego arkana funkcjonowania Shereru. Wszystko nadal krąży na poziomie nad wyraz ogólnikowym. Być może nie odebrałbym tego aż tak negatywnie, gdyby nie to, że owe elementy wiedzy o konstrukcji świata skorelowane są bezpośrednio z posunięciami bohaterów. Dla autora wygodnie stwierdzić, że już taka niezbadana natura rzeczy. Dla czytelnika, który chciałby zrozumieć pełnię i motywację postaci, już mniej. W ten sposób trudno zrozumieć postacie zmieniające się pod wpływem odkrycia własnej natury, co rzutuje na ocenę zakończenia. Północna granica, mimo iż uboższa, była w swoim zamyśle bardziej spójna i kiedy się kończyła, było wyczuwalne, że historia ładnie się zamyka. Tutaj tego nie uświadczyłem. Zabrakło w mojej ocenie jakiegoś silnego związania. Cała zresztą trzecia część książki, Rubin córki błyskawic, również mnie nie usatysfakcjonowała. Mam wrażenie, że Kres stracił panowanie nad postaciami i zakończył książkę już nieco bez wizji. A jednak pisząc Króla, dał wyraz różnorodności swojego świata fantazy, przejawiający się nie tylko w dosadnych różnicach typu, tu wielkie morze, a tam straszne góry, ale w czymś dalece mniej uchwytnym, mentalności jego mieszkańców. Stąd ocena końcowa nie jest łatwa. Książką przez większość czasu czytałem chyba z większym zawzięciem niż Północną. Dostarcza ona też więcej informacji o prezentowanym świecie, chociaż bez wnikania w istotę rzeczy. a jednak fabularnie jest gorsza. Najlepiej widać to dopiero z większej perspektywy, po przewróceniu ostatniej strony. Dlatego, mimo iż powieść jest wciągająca, to formalną polecankę przyznam właśnie Północnej. Myślę, że na początku lat 90. polskich czytelników uwiódł wspomniany na początku rozmach i kwiecistość gatunku, jakim było fantasy. Dzisiaj jednak trudno czynić z tego główne kryterium oceny. Autor recenzji Adam Łakur-Rotter, czytała Izabela Alain Zabłocka, recenzja opublikowana na portalu katedranast.pl.